Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję.
Stefan Żeromski jest znanym epigonem romantyzmu. Słowo epigon możecie postawić w znak równości do słowa naśladowca. Znaczy on będzie miał dużo w tej swoim języku, takim prozy, takich zwrotów emocjonalnych. I jest to język, który właściwie dla wielu jest grafomański. Jest to też urocze, dobrze się to czyta. Chcę wam pokazać też, że ten Żeromski będzie zupełnie innym twórcą, nie tylko takim romantycznym, patriotycznym, przede wszystkim właśnie jak Syzyfowe prace chociażby. On stworzył nam powieść o dojrzewaniu, którą dzisiaj się zajmiemy, czyli Przedwiośnie. Bardzo ważna, z modernistycznym, symbolicznym tytułem. Zaraz wam to wytłumaczę. Będę chciała, żebyście przeczytali, obejrzeli film Przedwiośnie. To wam też pomoże to podsumować te wiadomości. Świetną książkę napisał Żeromski, Wierna rzeka. To jest ta historia, którą później mamy po wielu, wielu latach. Napisano przez innego twórcę amerykańskiego. Bodajże zrobiony jest film Angielski pacjent. Dziewczyna w trakcie powstania, sama, biedna, utrzymuje gospodarstwo, nie ma za co żyć, jest tylko ze starym sługą. Ojciec, bracia, wszyscy poszli walczyć. No i ona znajduje poszkodowanego, niemalże już trupa powstańca i go zacznie ukrywać, chociaż wszyscy będą go szukać, więc ona będzie nosiła te jego wielkie ciało, będzie go opatrywała mu rany, no oczywiście się zakocha. Jak on się przebudzi, dojdzie do seksu, a później przyjedzie jego mamusia, okaże się, że ten chłopak był dobrze urodzony, był arystokratą i mamusia powie, o, to masz tutaj woreczek pieniędzy za tę opiekę i on pojedzie z mamusią, a ona zostanie z ciążą. I tyloma miesiącami ratowania go i przekazywania jedzenia, odbierania sobie. I to jeszcze nazywa książka Wierna rzeka, bo ona za każdym razem, kiedy już będzie miała dosyć, to będzie szła po prostu nad rzekę i tam jakby się zwierzała tej rzece i po prostu wyrzuci te pieniądze do tej wody. Tak jakby pogardzona. Więc też mamy tutaj różne takie relacje między ludźmi i też to, jak bardzo ważna jest klasa społeczna. Przedwiośnie tym razem i jeszcze nie koniec. Żeromski będzie znany z książki, która była bardzo ciekawą pozycją wśród literatury popularnej. Za tę książkę można było dostać wilczy bilet. To znaczy, jak cię ktoś nakrył, że ją czytasz, to już możesz nigdy w życiu nie móc się uczyć. W żadnej szkole cię nie przyjmą, bo to było porno. Nazywało się Dzieje grzechu. Żeromski w pewnym momencie powiedział, że musi przeliczyć egzemplarze książek, musi coś takiego napisać na cegły do domu. No i to zrobił. Początkowo też pracował jako guwerner, jak ktoś zna rejony Siedlec, jak się jedzie od Warszawy w stronę Siedlec na Podlasie, to tam jest miejscowość Iganie i jest mały mostek i tam płynie nadal rzeka Muchawka. I nad tą rzeką Muchawką jest piękny, zabytkowy, stary młyn. I w tym młynie też pracował kiedyś Żeromski i był tam guwernerem. Jest to dla nas ważne miejsce, bo w samym pierwszym rozdziale już Przedwiośnia będzie to wspomniane. Przedwiośnie za to, w przeciwieństwie do Dziejów grzechu, nie będzie miało żadnych scen erotycznych, ale będzie bardzo ważną książką pokoleniową i naprawdę ją się dobrze czyta. Wam się dobrze to będzie czytało. Znajdujemy się w Baku. Baku jest stolicą Azerbejdżanu. Dlaczego o tym mówię? To jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo kiedyś jeszcze były matury ustne takie, że trzeba było sobie przygotować prezentację. To jedna dziewczyna przyszła i powiedziała, że główny bohater, czyli Cezary Baryka, mieszkał na ulicy Baku w Warszawie, bo nie wiedziała, co to jest to Baku. Więc tak, znajdujemy się w Azerbejdżanie. To jest dla nas podstawa tych zajęć, tak żebyście nie pomylili, że to jakaś ulica. I co dalej? Mamy tam wspomnienia rodziny. Poznajemy młodego chłopaka, nastolatka, który nazywa się Cezary Baryka. I rodzina Baryków to dobra rodzina, jest tak przedstawiana. To są ludzie wykształceni, ojciec jest urzędnikiem, oni musieli emigrować ze względu na pracę. Seweryn Baryka właśnie niedługo będzie musiał wyjechać, bo będą zbierać ludzi do wojny. Matka Jadwiga pochodzi z Siedlec i właśnie, czyli z Podlasia, i właśnie tam w tych Siedlcach nad rzeką Muchawką Seweryn Baryka i Jadwiga Barykowa się spotykali i romansowali. To jest takie pokazane jako takie miejsce cudnej utopii, takiego szczęścia. No ale oni wyjechali do tego Baku, całkiem dobrze żyją. To Baku było wtedy bardzo drogim miejscem, bo tam było centrum wydobywania ropy na cały świat. Więc oni są uprzywilejowani, mieszkając tam. I sam ojciec Seweryn jest urzędnikiem, który był zatrudniony w tym całym przemyśle naftowym. Czyli wiecie, pojechali, wielkie pieniądze. zamożna rodzina. On pojedzie po prostu w pewnym momencie ten ojciec na urlop na miesiąc do kraju, znajdzie odpowiednią pannę i po miesiącu wróci żonaty. I tą panną będzie żona. I dokładnie miał wszystko zaplanowane w życiu jako taki urzędnik. I w 1900 roku, to będzie dla nas ważne, pamiętacie, że wtedy wesele wyszło, rodzi się Cezary Baryka. I oni sobie mieszkają razem w tym Baku i nagle okazuje się, że uwaga, wybucha rewolucja w Rosji i ojciec zostaje powołany na front. Cały świat będzie pokryty tą rewolucją i najważniejsze jest to, że ten Cezary zajara się hasłami rewolucyjnymi. Dla niego to będzie zabawa. I kiedy będą robić publiczne egzekucje, to on będzie tam jeździł, że uhu, co się dzieje, nie, zadyma. I będzie wracał do domu, ojca nie ma, i będzie opowiadał matce, jakie super rzeczy widział, że kogoś powiesili na przykład, albo kogoś zastrzelili. I matka będzie starała się mu jakoś to wytłumaczyć, że no to jest dobra droga, synu, nie powinno cię to interesować. Ale Cezary ma to gdzieś, poczuł się wolny, skoro nie ma ojca w domu, rzuci szkole. Nawet pobije dyrektora gimnazjum, do którego chodził, za to, że ten dyrektor zwrócił mu uwagę, że nie masz mundurku szkolnego. Poczuł swoją siłę, potęgę i no, że jest jedynym facetem w domu. Nie, że tak jakby wolny, że ojciec już nie będzie karał, nie potrzeba tego takiego stonowania, nie wiem, szacunku do ojca, bo to on jest teraz tym wolnym, który decyduje. I oczywiście Cezary za to dostanie wilczy bilet, więc już nie będzie mógł się nigdzie uczyć. Ale ma to gdzieś, nie zależy mu. I mamy co jakiś czas takie fragmenty, jak bardzo trudno jest matce zdobyć jedzenie w czasach tej rewolucji, jak wszystko jest niszczone, całe miasto jest niszczone. Co robi syn? Syn nieustannie wynosi ich skarby z piwnicy i oddaje rewolucjonistom, bo uważa, że powinno się wszystkiego pozbyć, żeby rewolucja mogła dalej trwać. Więc ona będzie to ukrywała nawet za miastem, pod jakimiś kamieniami. Co robi Cezary? Znajdzie na ostatnie oszczędności ojca i też je odda. Nie myśli o tym, że matka za to kupowała jedzenie. I ta matka coraz bardziej będzie chudła. Z braku jedzenia, z ciągłego lęku i tego, że ciągle można zginąć, bo ludzie z siebie strzelają na ulicach, że ten syn też w tym jest. Plus no, nie mają naprawdę już za co żyć. Cezary będzie miał jakieś przebłyski, że będzie widział, że jego matka ledwo żyje właściwie, ale nie będzie chciał pokazywać słabości i się nigdy nie spyta, czy jest okej. Cały czas będą czekali, żeby przyjechał ten ojciec, żeby ich poratował. I pewnego dnia przyjeżdża księżna Szczerbatow Marnajew ze swoimi córkami i one są okropnie wychudzone w łachmanach, bo wszystkie majątki, jakie miały, im oczywiście rewolucjoniści odebrali. I Barykowa powie, że one mogą spać u nich w domu. I okazuje się, że ta księżna na tych chudych łydkach, pod tymi kiecami jeszcze, ukryła złote bransoletki. No i co, Cezary, jak się dowiedział, że księżna przyszła, to sam sprzedał. Po prostu przyszli i zrewidowali i zabrali księżną z córkami do więzienia. No to sprzedał, bo uznał, że to jest niezgodne z prawem rewolucyjnym, tak? Tak bardzo uwierzył w tę rewolucję. No i Jadwiga cały czas będzie śledzona w takim razie przez rewolucjonistów. Zostanie przyłapana po tym, jak ukrywa resztkę jeszcze jakiegoś tam skarbu za miastem i zostanie przekazana do robót publicznych w porcie. I tam po prostu umrze. Kiedy on będzie patrzył już na zwłoki swojej matki, to jedyne, co zwrócił uwagę, to to, że jej obrączkę ktoś zdjął razem ze skórą z palca. I zostaje nagle sam. I dopiero zacznie tęsknić za matką. Będzie sobie przypominał jakieś rozmowy z nią, jakieś dzieciństwo. Będą naprawdę straszne starcia między Tatarami a Ormianami w mieście. I zostaje Cezary zapędzony, bo już nie ma gdzie chować tych trupów, do kopania po prostu dołów, do zakopywania tych trupów. I któregoś dnia będzie takie ważne tąpnięcie w jego życiu. To znaczy zobaczy, to jest inaczej pokazane w filmie akurat, a inaczej w książce, nas książka obchodzi, jak na taki wóz, gdzie się wrzuca trupy, wrzucone jest ciało młodej Ormianki. I ona tak zwisa, że ta ręka, jak ją wiozą, to taki jakby machała. I ma lekko otwarte usta i te oczy takie. To spojrzenie w jej oczy, w niewinnej dziewczyny i ładnej, sprawiło, że po raz pierwszy on miał wrażenie, że ona patrzy na niego z wyrzutem, że po raz pierwszy do niego doszło, że ta rewolucja wcale nie jest okej. Ta dziewczyna zdawała się pytać jakby, co takiego złego zrobiłam, że mnie zamordowaliście. I kiedy on już grzebie te zwłoki, jest już taki sam, z tymi też takim monologiem wewnętrznym, to był pierwszy moment, kiedy my przeczytaliśmy, że on czuje cokolwiek. Nagle jakiś starzec za tych krat tego miejsca, gdzie kopią te zwłoki, zacznie... No i on odkryje, że to jednak ojciec. Spotkają się, okazuje się, że ojciec wrócił po rodzinę, ale już dom zrujnowany, tak? Nie ma żony, więc szukał cały czas tego syna i go znalazł. I okazuje się, że ojciec mówi, musimy uciekać do Polski. No oczywiście Cezary nie ma zamiaru, bo on nie zna żadnej Polski, bo się już urodził w Baku, no. W dupie ma tę Polskę, wybaczcie, ale nie znam, co to jaka w Polska. Tu jest moje miejsce, tu żyję, tak gdzie ja będę uciekał? To jakieś mrzonki mojego ojca, że tęskni za jakąś Polską, co to w ogóle jest? No i ojciec zacznie snuć mu wizję, że w Polsce mieszka taki krewny, który produkuje domy ze szkła i że ten surowiec jest bardzo tani i ekologiczny i że wyrabia się go z piasku i te domy, te całe osiedla będą budowane na wybrzeżu. I tam założono fabrykę takich domów szklanych, stąd macie teorię szklanych domów i one są dostępne dla wszystkich i są bardzo czyste i bardzo ekonomiczne. To znaczy tam jest o tym, że one się ogrzewają i ochładzają przez to, że ta woda gdzieś tam będzie przez nie przepływała i że to są takie osiedla dla wszystkich, to znaczy każdy się specjalizuje w czymś konkretnym i ludzie sobie pomagają. Czyli taka trochę zdrowa, powiedzmy, komuna, jeszcze ekologiczne szklane domy. On takie zacznie bajki opowiadać swojemu synowi, bo tak bardzo będzie go chciał przekonać, żeby ten syn pojechał z nim do Polski, żeby uciec od tej tutaj zbrodni, a po prostu trudno mu było znaleźć jakąś inną motywację dla tego syna. No i ich podróż będzie bardzo drastyczna, to znaczy oni nie bardzo możesz wracać do Polski przecież, więc będą różnymi sposobami się starali się dostać, będą jeździć pociągiem, tam w międzyczasie wezmą ze sobą taki list, w którym będzie napisane, że oni mają szlachcica, kuzyna. Okropna będzie ta podróż dla nich, bo ich okradną. A to była książeczka. To była książeczka, w której jest napisane, że oni mają taką, że są, mają szlacheckiego pochodzenia, potwierdzająca to, bo Seweryn uznał, że to się może przydać w ojczyźnie. Wielki głód, te wagony bydlęce wręcz. No i ojciec w trakcie tej podróży umrze po drodze w tym pociągu, snując właśnie w takiej malignie już z gorączki te wizje szklanych domów, przez które właśnie przepływa woda i tak dalej. Polska z opowieści ojca dla Cezaryna jawi się jako kraj szczęścia i dobrobytu. Na szczęście Seweryn, zanim umarł, zdążył powiedzieć, że dobrze by było, gdybyś dotarł do Warszawy, do Szymona Gajowca, który ci na pewno pomoże. No i granicę sowiecko-polską już Cezary będzie przekraczał sam. I to będzie przedwiośnie roku 1920, kiedy on wyjdzie z tego pociągu, a zobaczy syf prowincjonalnego miasteczka, dzieci bawiące się w brudzie, w kałużach, zagłodzone i powie wtedy taki bardzo, bardzo zdenerwowany, gdzie są twoje szklane domy, to znaczy gdzie mnie kurna wysłałeś, obcy kraj, obcy ludzie, to taka nędza, tak, wszystko jest inne, nienawidzę tej Polski, gdzie są te zasrane szklane domy, został oszukany. No i on pojedzie do tej Warszawy, no i jedynie nikogo nie zna przecież, to pójdzie do tego Szymona Gajowca, który się okaże urzędnikiem w Ministerstwie Skarbu. I okaże się, że to był kiedyś bardzo zakochany w Jadwidze facet, tylko kiedy Seweryn przyjechał, na miesiąc odbił ją mu, temu Szymonowi Gajowcowi, i ją zabrał do Baku. I ten Szymon Gajowiec, z tego, że całe życie kochał Jadwigę, przyjmuje Cezarego bardzo serdecznie i od razu załatwi im posadę u siebie w biurze. I do tego stopnia będzie o niego dbał, że Cezary będzie mógł pójść na studia i zacznie studiować medycynę. Jednak okaże się, że mamy wojnę polsko-bolszewicką, 1920 rok. No i no sorry, znaczy studiować nie możesz, więc Cezary leci na front i Cezary idzie i walczy po stronie Polski. I walczy przeciwko ideologii komunistycznej, a wcześniej był potem na tej stronie, nie? I na froncie zaprzyjaźni z takim arystokratą, nie wierzę, że oni z arystokratą, Hipolitem Wielosławskim. I kiedy będą walczyć pod Łosicami, to znowu ważna miejscowość, bo jest obok Siedlec, Wielosławski będzie zraniony przez bolszewików i porzucony w lesie, a Cezary, mimo tego, że będą pod ostrzałem, wróci po niego i go będzie nosił na swoich barkach jako rannego. I kiedy Hipolit wyzdrowieje, to przyjdzie do Cezarego, znajdzie z nim kontakt i powie, że zaprasza cię z dowód wdzięczności do mojego rodzinnego majątku w Nawłoci. I teraz tak, Nawłoć jest to taka roślina, którą pewnie kojarzycie. Taka żółta, jest tego dużo wszędzie, naprawdę jak popatrzycie latem, jest jej mnóstwo też w Warszawie. Więc od tego bierze nazwa tej miejscowości. I teraz co jest dla was ważne? To miejsce będzie kolejną Arkadią, tak jak Soplicowo, ale będzie też antysoplicowym. Tak to zostało tu napisane. I dlatego jest to ważne. I teraz tak, jadą do tej Nawłoci i tutaj Cezary przeżyje doświadczenia różnych pierwszych miłości. Tu będą trzy dziewczyny. Karolina Szarłatowiczówna, z którą będzie spacerował, rozmawiał i nawet się z nią pocałuje, przez co ta dziewczyna będzie myślała, że on jest z niej zakochany. Pojawi się też inna ładna dziewczyna, Wanda Okrzyńska, która jest tak przedstawiona, jakby miała, no jak to nazwać, nawet nie wiem, jakby było, doszło do jakichś uszkodzeń w trakcie porodu, to znaczy ona odstaje od innych, ma trochę swój świat i jakby nie nadąża za tym, co ludzie rozmawiają. I światem jest muzyka. Muzyka. Widać, że ona odstaje, ale nadal jest piękna i ona też mu się oczywiście podoba, z nią też będzie Cezary flirtował. Mamy jeszcze Laurę, która będzie starszą dziewczyną niż te wszystkie młode. Ona będzie już miała narzeczonego i to do niej będzie przeżywał wielką romantyczną taką namiętność. Może nie romantyczną, namiętność erotyczną typowo. I oni się zbliżą do siebie w karecie, do której ona będzie go zapraszała. Trochę jest jak taka Telimena, którego ciągnie jak Tadeusza do siebie. I będą chodzić na schadzki ciągle w jej majątku, do tego majątku Cezary będzie się wymykał nocami. I będą razem naśmiewać się z jej narzeczonego Barwickiego. To jest taki goguś i ona musi po prostu z nim być, bo to wiecie, renoma i pieniądze. Więc mamy trzy dziewczyny. Karolina, grzeczna, spokojna, rozmawiają, spacerują. Wanda, która jest dziewczyną taką zamkniętą w świecie muzyki i raczej odstaje od reszty. I no i mamy Laurę, która jest taką czystą, erotyczną namiętnością i to ona jakby jako starsza kobieta ciągle zaprasza na nocne schadzki, na seks właśnie Cezarego. I to będzie jego największa miłość oczywiście, bo miłość erotyczna pierwsza w życiu, nie? Wszystkie trzy, czyli dobra, wszystkie dwie, czyli te młode, Karolina i Wanda będą strasznie cierpiały, kiedy będą widziały, że Cezary jest zakochany w tej Laurze. Karolina będzie zazdrościła Laurze, ale ta Wanda, która jest tutaj przedstawiona jako właśnie dziewczyna, w pewnym sposób z jakimś, nie wiem, uszkodzeniem, może mózgu, niedotlenieniem, bo to tak bardziej jest przedstawiana, ona będzie przedstawiona jako zła. To znaczy, kiedy zobaczy, że Cezary zainteresuje się Karoliną i na przykład będzie z nią razem grał, to Wanda otruje Karolinę. Oczywiście Cezary ma gdzieś te dziewczyny, bo myśli tylko o erotyzmie Laury. No i słuchajcie, ta Karolina otruta będzie umierała w strasznych męczarniach, bo nikt nie będzie wiedział dlaczego i kto to zrobił. I czym została otruta. I dopiero później padnie podejrzenie na tę Wandę, bo ona podawała jej, jak robią śledztwo, sok pożyczkowy. I oczywiście Cezary absolutnie się nie przejmie śmiercią tej dziewczyny, chociaż wszyscy, zarówno Hipolit, ten, który go tu zaprosił, jak i taki ksiądz z okolicy, wszyscy jakby myśleli, że to właśnie ta Karolina będzie jego żoną. I że w tym momencie dzięki temu Cezary będzie członkiem ich rodziny, rodziny Wielosławskich. Ksiądz chwilę przed zgonem tej Karoliny połączy rękę Cezarego i tej Karoliny i zwiąże ich z tułą i to ma być taki dowód, że ten Cezary powinien mieć wyrzuty sumienia, bo częściowo przyczynił się do tej śmierci Karoliny, bo igrał jej uczuciami. On w ogóle się tym nie przejmuje, nawet w ostatnim momencie jakby się jej tak tylko dlatego, że ona i tak już umiera, więc się nawet oświadcza tak, że ona chciałaby być jego narzeczoną, więc on mówi, dobra, będziesz moją narzeczoną, tak, śmierć, nie? Nikt się tym nie przejmuje, idziemy dalej. On nadal jest bardzo nieczuły, bo tylko Laura przed jego oczami. Niestety Cezary przestanie już się ukrywać sensownie. Skończy się to wszystko bijatyką z Barwickim, tym narzeczonym Laury, bo on zaczai się po prostu w bibliotece swojej narzeczonej i nakryje, jak tamten do niego przyjdzie. No i będzie wielka bitwa. Laura wejdzie do mieszkania i każe Cezaremu właśnie opuścić dom. I ten tak się wkurwi, że ona nie stoi po jego stronie, razem z nim szydziła z Barwickiego, że podejdzie do Laury i trzepnie ją w twarz szpicrutą, którą wyrwał Barwickiemu. Widzimy, że jest taki... No, trudno mu kontrolować emocje. I Cezary poprosi w tym momencie, że będzie miał tak dosyć tej Arkadii, bo tak to się zapowiadało, że poprosi Hipolita, żeby pozwolił mu mieszkać gdzie indziej na wsi, która jest niedaleko. Tą wsią będzie Chłodek. Wy znacie tę wieś z ludzi bezdomnych i mieliście ich na maturze próbnej. Bo on chce tam zaleczyć swoje serce. Hipolit będzie wściekły na Cezarego i mu powie, że właściwie według mnie jesteś winny śmierci mojej siostry. Zmarnowałeś mi Karusię, bo marzyłem o tym, żebyście się pobrali. I tu mamy kolejne cąpnięcie w życiu Cezarego. On pojedzie do tego Chłodka i z tego takiego wspaniałego życia w arystokratycznym dworku, gdzie był służący Maciej Junio i do niego cały czas mówił: Cezareńku, kochany, może chcesz masełeczko? Taki fragment pełen zdrobnień był często wykorzystywany na maturze ustnej. On zobaczy, jak obok ludzie nędznie żyją. Chłopi pańszczyźniani, komornicy. Jaki to jest wielki kontrast wobec Nawłoci. Dostanie list od Hipolita, że Laura wzięła właśnie ślub z Barwickim. No i Cezary oczywiście się zapłacze strasznie. W styczniu 21 roku wyjedzie do Warszawy. Znowu pójdzie mieszkać do Szymona Gajowca i wznowi studia medyczne. W końcu uzna, że będzie się zacznie tutaj się też buntować wobec Szymona Gajowca, więc się wyprowadzi też z tego mieszkania i zamieszka z kumplem ze studiów z Buławnickim. Nie musicie pamiętać tego nazwiska. Dzięki tym kumplom ze studiach pozna, co to znaczy nędza proletariatu. Bo będą mieszkać w takiej nędznej dzielnicy żydowskiej. Cezary będzie chodził w dzień do pracy do Szymona Gajowca i będzie pracował jako sekretarz ministra skarbu. Gajowiec będzie akurat pisał nad programem reform, które mają uratować Polskę. Będzie chciał ją podźwignąć z tej trudnej sytuacji politycznej i społecznej. I uważa, że tylko dzięki systemowi reform będzie można to odnowić. I Szymon Gajowiec ma taką koncepcję, że na przykład trzeba dawać kredyty, pożyczki rolnikom, żeby inwestowali w rolę, trzeba to wszystko odbudować, że na ulicach powinna być polska policja, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, że powinniśmy wprowadzić własną walutę, a nie ciągle trzymać walutę zaborcy, że powinniśmy inwestować w rozwój, w naukę i naukę też walkę z analfabetyzmem. I Cezary będzie po prostu spisywał te wszystkie jego rozmyślania, jakie reformy wprowadzić. Gajowiec będzie ciągle mówił, że na przykład wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej. To ważne, bo mamy przecież przedwiośnie, więc ta wiosna stanie się symbolem odrodzonej Polski. A przedwiośnie to jest syf, taki jaki mamy teraz, te psie kupy, które wyszły spod śniegu i je obserwujemy. Najbrzydsza pora roku. Zobaczcie, kiedy Cezary przekracza granicę Polski, to jest przedwiośnie i widzi syf. Teraz, kiedy trzeba coś, życie mu się sypie, jest ciągle przedwiośnie. Jest ciągle syf. I on ciągle czeka na tę wiosnę, kiedy w końcu będzie dobrze. No i Cezary nie ma jakiegoś celu w życiu, bo trochę jest taki zagubiony. No jest sierotą w obcym kraju i on rzuci się wręcz agresywnie na tego Szymona Gajowca i powie, że w dupie mam twoje wszystkie reformy, bo to jest za wolne. Ich realizacja wymaga czasu. Trzeba znaleźć program, który dzisiaj pomoże społeczeństwu. I stajesz takim aktywistą. I pozna przy swoich kumpli ze studiów Antoniego Lulka. Tego trzeba zapamiętać. Antoni Lulek. I Antoni zaprosi go na zebranie komunistów. Cezary tam pójdzie z ciekawości. Będzie wysłuchiwał wszystkich haseł proletariackich o równości społecznej. I po raz pierwszy powie, że ej, ale nie mogę się zgodzić z waszymi argumentami, bo uważam, że przeżarta chorobami, zacofana i ciemna klasa robotnicza nie powinna przejąć władzy, bo nie wie jak to zrobić. Jak ona ma znieść podziały klasowe? Chora klasa nie może stanowić kierowniczej siły narodu, bo chory nie może sam siebie na siebie liczyć, sam siebie uleczyć. Potrzebny jest lekarz. To wywoła wielką burzę oczywiście na tym spotkaniu komunistycznym i będą wszyscy opowiadać mu o jakichś bestialskich przeżyciach, jakie ich spotkały ze strony chociażby tych, którzy są pracodawcami. Jak działa rząd polski, co robi rząd polski robotnikom, mniejszościom narodowym. I Cezary się nasłucha bardzo wielu opisów tortur stosowanych przez policję. To ważne. I on pobiegnie z tym wszystkim, czego się właśnie dowiedział do Gajowca. On potrzebuje, widać, jakiegoś takiego mędrca. Zamiast z nim porozmawiać, to powie, że znowu rząd jest opieszały, że marnuje szansę, nigdy nie będzie prawdziwie wolnym państwem, skoro dzieje się ludziom krzywda. I że w takich wydarzeniach nadal jest w takim razie możliwość utraty niepodległości. I nie mam zamiaru czekać na twój system reform. Potrzebne jest natychmiastowe działanie reform, a nie jakieś powolne reformy. Bo tutaj w Polsce panuje zaduch. Trzeba w końcu otworzyć okna na takiej zasadzie. No i Gajowiec będzie starał się go uspokoić, bo widzę, że chłopak jest nerwany, więc będzie chciał wytłumaczyć, że to nie tak szybko, że są pewne zasady, że można spokojniej, że twoje oczekiwania, że już się coś zmieni, są nierealne. Że właściwie jedynie szybką rzeczą, która się może wydarzyć, jest rewolucja, a Gajowiec jest politykiem prawicowym i jest wielkim przeciwnikiem rewolucji. I Cezary się uspokoi i powie, że też jest przeciwny rewolucji, nie? Bo ma kadry z Baku, bo doświadczył jej na własnej skórze. I w tym momencie dostaje listę, że Laura chce się z nim spotkać w Ogrodzie Saskim w Warszawie. A kto się spotykał w Ogrodzie Saskim w Warszawie? Wokulski z Izabelą, znowu mamy kadr. I ona zaprosiła go listem. przejdą się razem po parku i sobie powiedzą, wzajemnie się będą obwiniać, dlaczego się rozdzielili. No i generalnie się ostatecznie już pożegnają, rozstaje się na zawsze. Czyli tak, mamy młodego bohatera, który ani wizja szklanych domów, którą mu sprzedał Seweryn Baryka, czyli ojciec, nie zadziałała. Polska nie jest wcale doskonała, nie jest ekologiczna, nie ma tutaj współpracy społeczeństwa, które myśli o społeczeństwie. Ani reformy Szymona Gajowca go nigdy nie uratowały, bo jest przemoc wobec ludzi, tortury. Tak, policja się znęca nad ludźmi, nad robotnikami, żyją w skrajnej biedzie, a ten chce sobie pisać powoli reformy, siedząc sobie w tym swoim bogatym, pięknie ozdobionym biurze w Ministerstwie Skarbu. No ani komuniści nie bardzo mogliby coś zrobić, bo rewolucja nie jest żadnym rozwiązaniem, bo on już widział skutki rewolucji. Na dodatek, jak schorowani ludzie, biedni, mieliby przejąć władzę w państwie? Jak? Jak sami są chorzy, nie potrafią się sobą zająć. No i ta miłość jedyna, wielka, też się rozpadła, bo się rozstają na zawsze. I mamy finałowy rozdział, to już koniec będzie, tego przedwiośnia. I on jest nieskończony. To jest najwięcej nieporozumień interpretacyjnych. I on się dzieje dokładnie w marcu 1924 roku, w pierwszy dzień wiosny, właśnie przedwiośnia. Tak wtedy to nazwali, wtedy to był jeszcze czas przedwiośnia. Na ulicy Warszawy wychodzi wielka manifestacja wszystkich robotników, którzy właśnie zostali wyrzuceni z pracy. Dołączają do tych robotników wyrzuconych z pracy ci z zebrania komunistów, ci jakby można powiedzieć tacy programowi komuniści. I oni wszyscy maszerują na Belweder. Cezary to zobaczy, stanie w pierwszym szeregu naprzeciwko konnej policji polskiej, która już wymierza broń w stronę protestujących. I mamy tylko takie zdanie. Wyszedł z szeregów robotników i par oddzielnie na ten szary mur żołnierzy na czele zbiedzonego tłumu. Koniec. To jest też ciekawe, bo to jest bohater, którego się nie lubi, jak się to czyta. Więc mamy przemianę tego bohatera i takiego brak wrażliwości, tak, że się zachwyca różnymi tutaj siłą rewolucjonistów, tak, będzie wpadał w różne koncepcje, ale generalnie jest samotny i ciągle szuka swojej drogi. I on chyba już z takiego zniechęcenia, już nie wie, co dalej zrobić, to chyba idzie na czele tej rewolucji na końcu. Znaczy tego pochodu, tej manifestacji. I może go zabiją, może go nie zabiją, nie wiadomo, co tam dalej się wydarzy, ale jemu chyba wszystko jedno. Bo on nie ma celu w życiu. No i dla nas ważne są te trzy koncepcje na odrodzenie Polski. Czym jest ta Polska? Polska nie tylko jest Chrystusem narodów, którzy musi umrzeć, żeby zmartwychwstać. Polska, jak tutaj mamy w przedwiośniu, to może być taka idea pięknej, wymarzonej przyszłości ekologicznej wspólnoty. Okazuje się, że w konfrontacji z rzeczywistością to się rozpada. To może być reformy, dbanie o społeczeństwo takie od strony rządu, jakichś programów. To za długo trwa i się nie uda. Komunistyczna wizja wspólnoty i odebrania władzy tym, którzy ją mają, przez tych, którzy jej nie mają, po to, żeby też mieli tę władzę zaraz, wydaje się też tak samo absurdalna. A szybka zmiana to tylko rewolucja, a nie chcemy już wracać do rewolucji. No i też te związki z kobietami jakoś tak średnio się udają. Więc ten bohater zostaje z niczym, a wizja odrodzonej Polski jest tylko taka, że ciągle widzimy te odchody psie na ulicach, czyli ciągle jesteśmy w przedwiośniu i czekamy, aż nastanie ta wiosna. Jest w tym nadzieja, bo kiedy jest przedwiośnie, to znaczy, że jest nadzieja, że będzie ta wiosna. Tylko kiedy kurno ona w końcu przyjdzie? Na takiej zasadzie. Kiedy skończy się ten koronawirus? No?
Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.